Mogę już zaczynać?
Możesz.
Dobra, uwaga.
Czekaj, AZ Tower. Dobra.
Dobra, uwaga. 3, 2 i 1. Witamy, oto 107 odcinek DualShock Podcast. Dziś nagrywamy go 9 lipca, a witają się z wami Bizon,
Odin,
Lady.
Tak, a dzisiejsze tematy to...
tak!
W newsach odsprzedaż gier w dystrybucji cyfrowej, czyli chyba się zaskoczy EA i Steam. Następnie Afterfall Insanity edycja rozszerzona, czy naprawdę poprawi nam grę? Później powiemy o Total War i ROM 2, nadchodzącej nowej grze z serii. Następnie THQ i niestety smutna wiadomość, firma chyli nam się ku upadkowi. A takim dużym tematem dzisiejszego odcinka będą znani i lubiani przez nas voice aktorzy, więc zapraszamy do słuchania.
Dobrze, rozpoczynamy pierwszym tematem, czyli od sprzedaży gier w dystrybucji cyfrowej, gdyż jak wszyscy wiemy, na platformach Steam oraz Origin pojawia się taki dylemat: za każdym razem, kiedy kupujemy grę, no to ona zostaje przypisana do naszego konta, no i nic innego nie możemy z nią zrobić, jak po prostu w nią grać. Jeśli pozbywamy się konta, to pozbywamy się wszystkich gier, a co jeśli chcielibyśmy jakąś grę zachować? Co jeśli chcielibyśmy poszczególne egzemplarze odsprzedać? No tutaj niestety Steam oraz Origin rozkładają ręce i mówią: no trudno, nie ma takiej opcji. I teraz pojawia się pewna zagwozdka, gdyż Trybunał Europejski oczywiście powiedział, że powinniśmy mieć taką możliwość, powinniśmy mieć możliwość odsprzedaży gier nawet w dystrybucjach cyfrowych. No i co teraz?
Znaczy, co teraz? Jakby wynik tego postanowienia będzie bolesny oczywiście dla EA, które chce iść od przyszłego roku i w ogóle pewnego dnia oni w ogóle mówią, że... EA pewnego dnia stanie się firmą sprzedającą gry wyłącznie za pomocą...
Od nowego roku taki mają plan.
Żeby... Od nowego roku? Cudownie. Ale oni mówią, że it is inevitable. To jest nieuniknione, że będzie ta sprzedaż cyfrowa. Ale ogólnie to, co jest ważne w tym, co właśnie Trybunał Sprawiedliwości powiedział, to jest nie tylko to, że mamy prawo, ale niezależnie od tego, co my podpiszemy w tej EULA, czyli w tej ulotce małym druczkiem, który nikt nie czyta, kupując właśnie rzeczy przez internet, nawet jeżeli tam jest wprost napisane, że nie masz prawa, to tak, masz dalej prawo to odsprzedać. Oczywiście jest problem taki, że nie masz tak naprawdę jak to zrobić, bo ani Steam, ani Origin nie posiadają opcji weź to sprzedaj. Niemniej prawo jest prawem, ciężkim prawem, ale prawem i dlatego powinna być taka opcja, ale właśnie ty, Odin, jako korzystasz zarówno ze Steama maniakalnie, jak i z Origin.
Nie, z
czasem.
Origin w ogóle nie. Z Origin
no dobra.
Nie.
Ale ze Steama, jak myślisz, jak, bo reakcja EA jest oczywista, tak? To oni właśnie przegrali tą sprawę o tą EULę, a myślisz, jak to dotknie Steama, ich sales i w ogóle Valve?
Myślę, że ich niespecjalnie to dotknie, dlatego że do tej pory zawsze istniała taka reguła, iż każdy użytkownik bez względu na to, co by zrobił, ma prawo zgłosić się do obsługi i poprosić o zwrot pieniędzy oraz usunięcie gry z jego biblioteki i to rzeczywiście działa. Tam jest pewna liczba, którą możesz wykonać takich operacji na miesiąc i to jest chyba dokładnie jedna, ale mimo wszystko każdy jest uprawniony do zrobienia czegoś takiego, więc myślę, że jeśli chodzi o odsprzedaż, to tutaj Valve mogłoby zrobić coś bardzo sprytnego na tym swoim Steamie i po prostu każda gra, którą masz w bibliotece, mogłaby się również pojawiać jako taka oddzielna kategoria w twoim koszyku, jako gift. Jeśli ty tego gifta gdzieś tam komuś dasz, no to ona znika z twojej biblioteki. Oni mogliby to tak rozwiązać, to nie jest skomplikowane. Ale widzisz, Blady, my tu rozmawiamy o prawie i bardzo brakuje mi tutaj tego jednego powiedzenia, który robił Sylvester Stallone. The law! Nie wiem, czy kojarzysz, ale...
I am the law!
Sędzia Dredd, jeśli ktoś nie wie, to jest bardzo istotne, żeby teraz obejrzeć ten film, jeśli nikt nie oglądał.
Tym bardziej, że wychodzi nowa wersja sędziego Dredda, na poważnie robiona. O. Niewiele osób o tym wie.
Okej, okay, ale może jeszcze powracając na chwilę do tematu, bo ja się nie wypowiedziałem w żaden sposób. Ja myślę, że o ile takie coś nie dotyka Steama, to jednak pomyślmy o tym, co myślało EA, mówiąc, my przechodzimy wyłącznie na cyfrową dystrybucję, jeżeli rzeczywiście mieli to w planach. To jest kolejny krok do tego, żeby ich nienawidzić, bo o ile Steam jako taki był jakby pionierem tego i oni, no jak wiemy, szczycą się tym, że genialnie obsługują swoich klientów, Origin już może nie aż tak dobrze, ale czy to też nie był rzut na kasę, że okej, ludzie jeszcze jakoś mogą te gry sobie odsprzedawać, nie? Jak kupują w pudełku, mogą przekazać. No może nie mają tych kluczy do multiplayera, ale w grę grać jakoś tam mogą. no niektóre przynajmniej gry EA w ten sposób. Teraz cyfrowa dystrybucja, koniec, ucinamy wam zupełnie możliwość. Jak już kupiliście naszą grę, to macie ją wy i nikt więcej, więc...
Tak, ale myślę, to się też tyczy wcześniejszych produktów, Bizon, dlatego że jeśli kupiłeś sobie na przykład Bad Company 2, to Bad Company 2 zostało skojarzone z twoim kontem na Origin i teraz jeśli ty będziesz się logował za pomocą danych, które miałeś na pudełku, to dostaniesz informację, że nie, przykro mi, musisz korzystać z konta Origin. I tutaj nie ma wybacz, więc nawet jeśli sprzedasz płytę, to okaże się, że właściciel nowy, ten, który nabył ten produkt od ciebie, teraz nie może w niego grać, tak więc...
Ale,
tak,
ale... Nawet głupia wykładnia językowa i nie wiem, dlaczego dopiero teraz my o tym mówimy. Głupia wykładnia językowa zakłada w takim razie, że do tej pory to nie była sprzedaż, tylko wynajem, skoro ja nie mogę dalej odsprzedać komuś, przekazać swojego prawa
oczywiście,
własności.
Oczywiście, nie wiem, czy wiesz, ale Origin i Steam nadal są platformami, które streamują do ciebie gry. To nie jest sprzedaż gier, to jest streamowanie gier.
No, ale... Oni się zachowują jak sprzedawca, ale nie dają ci później praw jak posiadacza, tak? Czyli to naprawdę jest coś nie tak. Ja się dziwię, że wcześniej się nie skapnąłem, że coś tu nie gra. Może dlatego, że nie kupuję przez internet. Ale jeżeli płacisz tyle samo, co osoba, która posiada grę w pudełku, no to powinieneś mieć podobne prawa jak ona, tak?
Albo przynajmniej... A co ty myślisz o Battlefield Premium teraz?
Ciągle go nie kupuję. Ale to pewnie nastąpi, no, ale wiem, nie powinniśmy wspierać jej w żaden sposób, nawet jeżeli nie powinniśmy, ale ja chcę grać w dodatki do Battlefielda. Nie, to jest właśnie to jest to, że oni wiedzą co robią, tak jak tylko wychodził Origin, który ograniczał ci wolność, znaczy teraz już nie może ci sprawdzać wszystkiego w kompie, ale na początku on mógł ci sprawdzać wszystko w kompie, mógł cię śledzić, mógł wysyłać informacje. Ale słuchajcie, Battlefield tego wymaga. Wszyscy, o, okej, okay, nie problem. Dobra, to Battlefield wymaga, wszyscy zainstalujemy Origin. Więc myślę, że zrobimy coś takiego, nawet jeżeli wprowadzą tak na siłę, tak, bo ich sąd na nich to wymusi, oni przecież mogą wyprzeć, tak, że ich nie dotyczy prawo Unii Europejskiej, bo to jest wieczny problem, tak, jeżeli mamy międzynarodową sprzedaż, to czyje prawo obowiązuje? Ja myślę, że to jest bardzo ważna ta decyzja. Tak jak zazwyczaj się śmieje głośno i długo z trybunałów i w ogóle działania Unii Europejskiej, tak to jest mądra w końcu decyzja i najsilniejsza. Oni nie mają się do kogo odwołać teraz od tego. Zobaczymy, jak to wpłynie. Myślę, że i tak koniec końców oni znajdą jakąś właśnie lukę prawną, żeby móc dalej nas tak cholernie wyzyskiwać i okłamywać i okradać, ale czas pokaże.
I tym optymistycznym akcentem kończymy ten temat.
Tak, tymczasem...
Uwaga, bo zaczynam. 3, 2 i 1. Pewnego dnia zgadaliśmy się z Odinem na temat polskiej gry After Fall Insanity. Najbardziej nas chyba kręciło w tym wszystkim to, że gra miała tą taką rozdmuchaną akcję promocyjną, w której oni chcieli sprzedać chyba, ile tam było, 10 milionów preorderów, tak?
Tak, 10 milionów i wtedy każdy, kto wpłacił chociażby dolara, dostanie tą grę w wersji digital.
Tak, to było dziwaczne zagranie, niemniej no biliśmy brawo, ale wiedzieliśmy, że to się nie uda. Jak się okazuje, After Fall Insanity rzeczywiście wyszło. My graliśmy w demo i no, nie kupiliśmy pełnej wersji. Podobno ogólnie pełna wersja sprzedała się gdzieś w 50-60 tysiącach, znaczy około 50 albo 60 tysięcy egzemplarzy się rozeszło. Podobno gra się dobrze sprzedaje za naszą wschodnią granicą, co ciekawe. Ale koniec końców After Fall Insanity to był flop. Szczególnie po tym, jak zagraliśmy w demo z Odinem, stwierdziliśmy oboje, że ta gra bardzo się stara, ale jej zupełnie nie wychodzi. Ale pojawia się edycja rozszerzona, która ma się wkrótce już pojawić i...
No proszę.
Oglądaliśmy filmik z tego, co edycja rozszerzona wprowadza i to nie jest to, czego byśmy się spodziewali i to, co mogłoby jakkolwiek poratować tą grę. Ona nadal pozostaje tak słaba, jak była.
Czyli
tylko
mówisz,
teraz
to nie
ma
jest
parę rzeczy, które ją przedłużą o to, że będziemy się jeszcze bardziej męczyć grając w nią.
Czyli
naprawdę...
mówisz, że to nie jest jak edycja rozszerzona Wiedźmina?
Nie, ale w ogóle ludzie
ciekawe.
Tak reagują. Bo wszedłem na YouTube'a specjalnie w komentarze zobaczyć, jak ludzie zareagują na ten trailer tej edycji rozszerzonej. Na dole wszyscy piszą, nie zmienia to tego, że gra jest gówniana. I niestety...
No bo właściwie co się teraz zmienia? Tak na pewno te nowe ujęcia kamery. Bo do tej pory ona bardzo chciała być trochę jak w Dead Space, nie? Tak, przynajmniej ja pamiętam tę grę jak przez mgłę, kiedy ona wyszła. Więc nie, no dobra, wy jesteście ekspertami, tak? Co się zmieniło tak naprawdę po tym dodatku?
Nowe ujęcia kamery, lepsze animacje twarzy oraz specyficzne poprawki dotyczące typowego gameplayu, czyli lepsza animacja, inny system walki i tak dalej, co nie zmienia faktu, że ta gra nadal posiada tych samych voice aktorów. A jeśli ktoś nie wie mniej więcej, jakim dreadnoughtem jest Afterfall, jeśli chodzi o to, jak brzmi, to odsyłamy tutaj do YouTube, żeby posłuchać tego, w jaki sposób postacie mówią, bo mówią tak
jakby... Mimika, nie? Bo ja pamiętam właśnie, że już wtedy się wszyscy śmiali z tego, jak okropna ona była. Jak
ona nie istnieje praktycznie.
Tak, on... właśnie my oglądaliśmy ten filmik i stwierdziliśmy, że nawet niedokończona, niedorobiona, zbagowana stara gra, jaką jest Alpha Protocol, już miała lepszą animację i mimikę twarzy niż tutaj po poprawce wielki właśnie ten polski tytuł. Znaczy, no może nie wielki, ale spory polski tytuł.
Ale to jest też to, że ta gra od względem gameplayu, nie tylko tych cutscenek i tych głosów, bo ja głosy to myślałem, że na przykład, bo ja najpierw zainstalowałem demo polskie, no było straszne, pomyślałem, no to angielskie będzie lepsze i do dzisiaj nie wiem, które było gorsze tak naprawdę, bo o tym, czy to może być lepsze, czy gorsze, no trudno powiedzieć, po prostu było tak samo gówniane. Ale jeżeli chodzi o granie w to, ta gra chciała bardzo być Dead Space'em. I gdyby ona może szła w tym kierunku, żeby mimikować Dead Space'a, a nie tworzyć nowe rzeczy, to może by się to bardziej udało, ale no, nienaprawiony jest dalej ten system walki, który polega na tym, że my musimy stać w jednym miejscu i machać na boki naszym tam orężem, tak jak to było chyba w pierwszym Gothiku, z tego co kojarzę. To się po prostu nie sprawdza w tej grze i nie będzie się sprawdzało i nie będzie się wynosić żadnej przyjemności, jeżeli to nie zostanie naprawione. No edycja rozszerzona nie robi z tym nic, więc to jest smutne.
Czy chcemy coś jeszcze dodać?
No to nie, myślę, że to wystarcza, żeby podsumować to, jak tytuł, który się chyba dobrze zapowiadał, szczególnie Odin. Pamiętam po tym, jak oglądaliśmy trailery, myśleliśmy, że taki fajny, klimatyczny horror będzie, taki nasz polski.
No szczególnie z Polski. Właśnie, szczególnie z Polski.
No i niestety.
No i okazało się inaczej. Ale trzeba ich pochwalić za to, że dalej się starają, dlatego że znam paru producentów, którzy by w tym momencie powiedzieli, no trudno, takie jest zakończenie, jakie jest. Ale oni
wypuścili... Ej, ale czy wiecie, że...
Wypuścili wersję rozszerzoną, nie wyszła im, ale mimo wszystko chcieli walczyć, powalczyli, przegrali, ale wyszli z tego w miarę honorowo, dlatego że no chcieli coś poprawić.
Że pracownicy Metropolis wypuścili patch do Książę i Tchu, żeby można było grać na nowych komputerach?
Brawo!
Dobrze, i nasz trzeci temat, czyli seria Total War. O Total War bardzo niewiele mówimy w naszych podcastach, dlatego że to jest bardzo specyficzny gatunek strategii, które wymagają bardzo dużo czasu. Jednym z takich aktualniejszych przykładów jest Shogun Total War. I na pewno każdy, kto się tym interesuje, może powiedzieć, że te gry dają nam bardzo dużo satysfakcji, ale też pozwalają się wczuć w ten klimat, dlatego że przeplatają bardzo dużymi datami. Tak więc, Bizon, chciałeś nam coś powiedzieć na temat nowej odsłony, czyli Total War 2.
Znaczy to ROM dwójka.
ROM,
to
dobrze.
Tak, bo Shogun już wyszedł i ja niestety w Shoguna nie zagrałem z tego powodu, że no mój komputer już nie domaga takich gier. Bardzo mi przykro. Wiem, że Aki bardzo, ale to bardzo zachwycał się Shogunem. Co mogę powiedzieć o ROM dwójce? To, że pierwszy Total War ROM to była gra oderwana też nieco od tej serii, bo kiedy Medieval wprowadził to, że mieliśmy naprawdę ogromne połacie terenu i zrobił się wiele bardziej taktyczny od Shoguna, to ROM zaczynał wracać do tego, co było takie zabawne w Shogunie, czyli na przykład to, że jednostki były od siebie zupełnie odmienne. Kiedy w Medievalu mieliśmy te jednostki takie bardziej, no każdy kraj miał jakąś swoją jednostkę, ale mimo to dało radę odnaleźć jakieś odpowiedniki. Tymczasem, kiedy mieliśmy Roma, to w Romie mieliśmy, wiadomo, Grecy mają najlepszych łuczników. I nie znajdzie się lepszych łuczników, po prostu najlepsi łucznicy i hoplici będą w Grecji. I to była gra, w której właśnie można było robić coś takiego, że jednym dowódcą łaziło się po całej mapie i zbierało się najemników i taką najemną armią można było ruszać. To było po prostu... To była gra inna od wszystkich. Ona się odrywała od tego, co Total War do tej pory zrobiło. I nie wiem, co zrobił z tym, nie wiem, co robiły z tym następne części, te Napoleony, bo tym się zupełnie nie interesowałem. Ale myślę, że jeżeli ROM powróci do tego, czym Total War się szczycił na początku, czyli ta dość prosta ekonomia w turach i do tego naprawdę świetnie zrealizowane bitwy w czasie rzeczywistym, to może być sukces. Bo co było w Medievalu złe jak dla mnie, to, że on nieco spowalniał. Medieval II spowalniał nieco akcję według mnie w czasie bitew, podczas gdy ROM był naprawdę dynamiczny, szybki i pokazywał te różnice. Kiedy tam, nie wiem, pamiętam jak wojska Hannibala wchodziły z tymi słoniami w te ogromne nasze, nie wiem, 60 luda wchodził słoń, i rozwalał, nie wiem, 20 osób z tego jedną szarżą. To była po prostu gra, która działała na wyobraźnię i mam nadzieję, że ROM 2 zrobi właśnie to samo, bo no patrząc na ostatnie dokonania serii Total War, to trochę mi spada entuzjazm, jednak miejmy nadzieję, że to się poprawi teraz.
Ja teraz już przypominam, że słyszałem wiele dobrego, szczególnie dwójce, więc nie wiem, to jest tylko opinie, które ja znam, więc to, że mówisz, że to nie było krok w dobrą stronę, mnie trochę dziwi.
Nie wiem jak Shogun, wiem, że Medieval II zszedł
Medieval.
Z tego, bardzo...
Medieval, nie Medieval.
No, no, ale to wiecie, to jest ta taka naleciałość typu...
Tomb Raider,
nie? Medieval zawsze był u mnie tłuczony.
Ogólnie ani dla mnie Napoleon, ani Samurajowie, ani Rzymianie to nie są moje klimaty historyczne. Ja jestem jednak bardziej drugowojenny i dlatego jak mówimy teraz o właśnie nowej
czołgi.
Części... Mówimy o... No nie chcę mówić World of Tanks, chociaż powiem, że coraz fajniejsze, bo teraz fajne patche wychodzą. Niemniej, jest inna strategia, skoro dzisiaj mówimy o strategiach, czego zazwyczaj nie robimy w podcaście, to powiedzmy. Company of Heroes 2 wychodzi. Ja Company of Heroes uwielbiałem po prostu, grałem ją świeżo po premierze, jakby śledziłem jej rozwój, bo ona była bardzo, bardzo silnie modyfikowana. Relikt non-stop miał kontakt ze swoimi fanami, którzy modyfikowali, znaczy dawali pomysły na to, jak zmodyfikować kampanię single player i jak zmieniać multi, oczywiście, żeby zbalansować te jednostki. I jakby to była tak silnie patchowana gra, to było niedorzeczne, że my z kolegą mogliśmy 4 razy w tygodniu grać i 4 razy musieć ściągać patche, ponieważ ciągle coś zmieniali siły jednostek. Było bardzo fajne, jak silnie właśnie ten wkład tych graczy był w tę grę. I Company of Heroes się ładnie rozwijało, miało świetny dodatek. Opposing Force, coś takiego, do którym dodano Brytyjczyków. I wtedy te kampanie amerykańsko-brytyjsko-niemieckie no były po prostu rewelacyjne. To jest naprawdę świetna gra, gdzie to jest taki łatwy RTS, bardziej w stronę Warhammera niż właśnie takiego mikromanagement, gdzie są bardzo ważne pojedyncze jednostki, gdzie nie idziesz właśnie w ilość, tylko w jakość i rozwijanie tych pojedynczych jednostek. Miała ta gra na swoje czasy niesamowite efekty dźwiękowe, graficzne, efekty w ogóle, mimika twarzy w RTS-ie, no po prostu to było niesamowite. I po prostu się przyjemnie tę grę oglądało. Późniejsze dodatki były tam kupowate, Tales of Valor było słabe i bardzo drogie. Niemniej, w pewnym momencie Relic podjął bardzo dziwną decyzję. Całkowicie opuściło Company of Heroes podstawową wersję i zaczęło robić wersję online dla Azjatów, które była opłacana na podstawie free to play, co było zupełnie niefajne, jakby w tym momencie poruszyliśmy serię, ale ona powraca! Powraca z dwójką, która się będzie działa na wschodzie, mamy Armię Czerwoną. I ogólnie dwójka prowadza mnóstwo pomysłów, które chcieli graczy jeszcze grający w jedynkę. Company of Heroes 2 naprawdę zapowiada się wspaniale. Będziemy mieli śnieg, będziemy mieli jednostki pokonujące tereny, jakieś tam uchowanie się za przeszkodami, przeskakiwanie przeszkód przez piechotę, wpływ właśnie śniegu na poruszanie się, na wykrywanie czołgów, na przykład śledząc odciski gąsienic. To jest naprawdę fajna gra i gracze już kiedyś zrobili mod do jedynki właśnie dodając rosyjską kampanię. Oczywiście to było strasznie przesadzone jednostki. Ale właśnie teraz oficjalnie będziemy mieli Rosjan, bo jak wiemy Rosjanie dokonali tam 70% wszystkich zniszczeń na II wojnie światowej, jeżeli chodzi o, bo dla niektórych osób wojna II światowa to jest co, Normandia, tak? I dzielni amerykańscy bohaterowie, a zapominamy o armii na wschodzie i wreszcie będzie szansa ich poznać, także ja jestem bardzo silnie nakręcony i myślę, że będzie fajnie, że powracają RTS-y, bo ktoś powiedział, że w dzisiejszych czasach cover shooting i regenerującego się zdrowia to raczej chyba nie bardzo, ale właśnie fajnie, że wraca teraz i Total War, i Company of Heroes, RTS i siła.
Dobrze, i THQ, czyli nasz przedostatni temat, który chyli się ku upadkowi. Ktoś może zapytać, zaraz, THQ? Przecież THQ chyba ma się dobrze. Otóż nie, THQ aktualnie, jeśli chodzi o swoją wartość, wycenia się ją na 38 milionów dolarów, a liczba wszystkich pracowników, jacy w ogóle pracują w studiu THQ, niestety ograniczyła się do 60, tak więc aktualnie mamy bardzo drastyczną sytuację THQ i ponoć THQ planuje sprzedać swoje akcje jakiemuś chińskiemu potentatowi telekomunikacyjnemu, ale ja o tym szczerze powiedziawszy nic nie słyszałem, nikt o tym nic nie wie. To są plotki, jakie pojawiły się nie tak dawno na Reddicie w dziale gaming. Tak czy inaczej, THQ nie chciałbym, żeby upadło, dlatego że przyczyniło się do powstania bardzo wielu gier i bardzo wielu grom pomogło być wydanym, tak więc bez THQ nie mielibyśmy takich rarytasów w internecie jak na przykład Space Marine. Tak czy inaczej, widzisz, mimo że to robił Relic, mimo wszystko THQ nadal jest bardzo dobrą firmą i nie chciałbym...
No i Company of Heroes przed chwilą przeze mnie wspomniane właśnie też było wydawane przez THQ.
Bo THQ to była taka, znaczy była, no jest dalej, bo jeszcze na razie istnieje. To jest taka firma, która wypuszcza gry, które gdzieś są, one są dla wielu ludzi ważne, I na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że wiele ludzi wiele bardziej woli na przykład Darksiders od, nie wiem, God of War. Z drugiej strony inni wolą Saints Row od GTA, więc oni robią, powiedzmy, odpowiedniki tych gier, wydają je na wiele platform i aż dziw bierze, że oni mogą mieć jakiekolwiek problemy finansowe. Mi się wydaje, że akurat no, tytuły typu Darksiders czy właśnie Saints Row to były rzeczy, które się rozchodziły zawsze.
Już oni mieli zawsze... problemy finansowe tak naprawdę. Ja słyszałem o problemach THQ już jakiegoś roku, tylko że oni co chwilę mieli jakiś jeden tytuł, który ich ratował, bo oni mieli tą licencję UFC, tak?
Którą sprzedali EA chyba, o ile
którą teraz sprzedali EA, bo jakby oni się trzymali na tych grach sportowych, bo nie mają jeszcze licencję tą wrestlingową WWE i mieli UFC i właśnie to, te dwa tytuły wypuszczane co roku ich utrzymywały na powierzchni i teraz tym ich wielkim ratującym tytułem miało być Saints Row 3, które się rzeczywiście świetnie sprzedało, było bardzo przyjęte, ale widać niewystarczająco dobrze, skoro dalej problemy są. I znowu chyba jest cała nadzieja, żeby oni jakoś się doczołgali do wyjścia Company of Heroes i tych innych tytułów, bo to naprawdę nie wróży nic dobrego, jeżeli oni mają teraz 60 pracowników, a byli kiedyś potentatem. Przecież był czas w internecie, znaczy w świecie w ogóle, kiedy było trzech wielkich dystrybutorów i to był Ubisoft, EA, no dobra, jeszcze Activision wtedy, no i THQ, a teraz THQ właśnie się pomału staje takim piątym kołem u wozu.
Wiesz, czego ja się boję? Żeby kiedyś usłyszeć THQ, Cyny Game. To by mnie przeraziło totalnie. Innymi Cyny słowy, game. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, żeby THQ podpisało jakąś twardą umowę z EA na jakąś wielką współpracę, dlatego że ja tego po prostu nie widzę, a oni mają dość podobną politykę, jeśli chodzi o dodatki, jeśli ktoś nie wie. Saints Row the Third, czyli trzecia część Saints Row, ma mnóstwo dodatków. Po prostu dodatków do Saints Row trzeciego jest tak dużo, że nie mieści się na jednej stronie na Steamie wszystkich lista, więc...
Ale w ogóle to jest dobre, nie, że tworzysz grę, gdzie jest kreator postaci, możesz stworzyć każdego, a później wypuszczasz dodatek, w którym, o, chcesz grać jako aktorki porno? Zapłać, nie? I ludzie się rzucają, żeby mieć... Dobra, nie wolno.
Znaczy, wiesz co, z tego co wiem, jeden z tych dodatków od THQ będzie wydany już w czwartej części, tak więc...
Znaczy, źle, inaczej, bo to miał być wyjść spory dodatek do trójki.
Tak?
A propos tego, co my kiedyś rozmawialiśmy właśnie na temat tego trailera z tego świata Matrixa, gdzie się podłączasz w grze. I oni zaczęli rozbudowywać ten pomysł.
On jest w grze, blady.
Nie, ale oni zaczęli robić misję opartą jakby o rozbudowę tego wątku. Aha. I stwierdzili, że to jest tak fajne, że to dadzą do czwórki, przerobią i to będzie w pełnej czwórce, a nie, że robią dodatek do czwórki. Aha. Niemniej, to są fajne wydawcą, wspierają nietypowe tytuły, bo nie wiem, ilu wydawców by się odważyło wydać Saints Row, zwłaszcza trójkę.
Tak, panie. Ale wiesz co, mnie najbardziej martwi właśnie los Darksiderów dwójki, dlatego że Darksiders dwójka to jest naprawdę świetnie zapowiadający się tytuł po naprawdę bardzo dobrej jedynce. Ja naprawdę czekam na drugą część i nie chciałbym doczekać się sytuacji, w której THQ będzie musiał pożegnać się z biznesem, dlatego że wiesz co, to też chyba zganiam trochę winę na EA, dlatego że denerwuje mnie, że takie firmy, które non-stop łamią zaufanie swoich konsumentów, graczy, którzy powierzają im swoje pieniądze i zaufanie, mimo tego, że EA cały czas jest w stanie nadużywać to zaufanie i łamać te wielkie, długoletnie przyjaźni, oni się świetnie trzymają na rynku, a takie firmy jak właśnie THQ, które robi takie dobre tytuły jak właśnie Saints Row albo Darksiders, mimo wszystko ma problemy finansowe.
What you gonna do? Bizon?
No nie wiem, ja nie mam specjalnie nic do dodania w temacie, to Odin wyciągnął temat, ja dużo rzeczy THQ nie grałem, jeżeli sobie przypominam, to tylko w jakieś WWE grałem, więc ja nie mam dużo do dodania.
No to powiedz o tym, no a ja chłopaki, jak grałem w WWE kiedyś, nie chciałbym, żeby...
Nie?
Ja myślę, że na tym można zakończyć ten...
Nie, no tutaj coś, bo to tak głupio, taki koniec, taki wiesz, my z Bladym, a Bizon tak,
jest.
No to rzeczywiście mam coś dodać pod koniec?
Tak.
Dobra, to ja mam jedną ciekawą rzecz, którą mogę dodać na koniec.
A jednak.
O, coś nam nasłuch znowu.
Nie.
A ja mam ogólnie w dupie, THQ.
Uwaga, bo zaczynam. Ja teraz wpadłem na pomysł, dlaczego THQ mogło upaść i znalazłem tytuł, który mógł się do tego przyczynić. Kojarzy ktoś Homefront?
Oczywiście.
No właśnie, Homefront też był od THQ. Ja myślę, że może my za bardzo patrzymy na to, że ta firma na pewno wydała kupę pieniędzy też na zrobienie tych gier, bo jeżeli mówimy o takich potentatach jak EA czy inne firmy, wiadomo, że oni mogą wydać na to nie wiadomo jak dużo pieniędzy i nawet jeżeli im się nie zwróci, no to nie ma aż takiej tragedii, ale kiedy robi się tytuły pokroju Homefront, robi się duże kampanie reklamowe, wkłada się w to naprawdę masę pieniędzy, a później wychodzi, no, Homefront, wszyscy wiemy czym był. Podobno Grabczas miał bardzo dużo kopii Homefronta swoją drogą.
20 za 40 zł.
Tak, także być może to tkwi też w tym, że oni nie mając aż tyle pieniędzy co tacy duży deweloperzy, porywali się trochę też na za dużo i no trochę szkoda, no szkoda dlatego, że...
No... Komu inwestujesz, bo teraz mi właśnie przypomniałeś, że ja czytałem jakiś artykuł o tym właśnie, że to studio, któremu zlecono zrobienie Homefronta, to jego szef miał bardzo, powiedzmy, problem z rozdysponowaniem pieniędzy, że oni właśnie dostali bardzo spory budżet, którego nie umieli jakby efektywnie wykorzystać i jakby rozłożyć go na te elementy, które naprawdę tego potrzebowały. I to
było później
widać.
Gra się też nie sprzedała.
Ale ja mogę coś powiedzieć a propos Homefront. Gra nie była aż tak straszna. Ona miała wszystkie te podstawowe składniki, które przyczyniają się do sukcesu takich gier jak na przykład Call of Duty. Ale mimo wszystko czegoś brakowało. Ale widać było, że ludzie, którzy robili tą grę, oni nie byli kompletnie, wiesz, wyciągnięci z tematu i nie mieli pojęcia o tym, jak powinno się zrobić grę, która się sprzedaje. Oni zrobili bardzo dobre podstawy pod tą grę, ale brakowało tego ostatniego wypucowania tego tytułu.
Ale na pewno nie na tyle, żeby ludzie później sobie to reklamowali, bo teraz właśnie tak, że możesz wydać mnóstwo kasy na promocję, ale masz złą opinię na Twitterze czy na Fejsie i automatycznie ludzie nie sprawdzą twojej gry. Więc i nie możesz później tego wycofać, tak? Bo reklama poszła, pieniądze poszły, się wydało już budżet.
A Bizon później... spamuje na Fejsie.
Ale widzisz, oni nie spamowali Homefront na fejsie i się skończyło, jak się skończyło. Oni bardzo chcieli być przez chwilę jak EA, oni bardzo chcieli być przez chwilę jak Activision, chcieli mieć te swoje Call of Duty, nie wyszło. Powinni się właśnie trzymać tych niszowych produktów, co im zawsze wychodziło. Woleli zagrać wysoko, stracili, przegrali, więc Bizon, możesz mieć rację, właśnie to była ta zagrywka hazardowa, która im się po prostu nie opłaciła. Ona.
No i dobra, tutaj cięcie. Ja wiem, Odin, o co chodzi, to Box napisała ostatnio, że o, ale wysyp, tak? To było coś takiego?
Coś takiego, no, czytałem to właśnie.
Wszyscy znamy chyba Jennifer Hale, która też gra i po prostu nie brakuje jej w każdej praktycznej grze. I jakby wyrastają coraz jakby nowe gwiazdy. Jest pewna gwiazda, o której ja chciałem dzisiaj powiedzieć.
Blady.
Again, with feelings.
Zepsułeś się kompletnie w trakcie mówienia.
Ale powiedzieliśmy ci to dopiero w momencie,
w którym już całkowicie zniknąłeś, wiesz, było takie bla 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 bla.
Cudownie, blady się psuje. Okay.
Do it jeszcze raz, ale postaraj się to sklecić jakoś bardziej, żeby już wiesz, bo ty, to jest chyba tendencja do tego, że jak ty długo mówisz, to ty się coraz bardziej psujesz.
Dobrze, więc blady, zrób taki wstęp. Okej, okay, aktorzy głosowi, porozmawiajmy.
No, lecisz.
Aha, dobra, to zrobię krótki wstęp, bo w sumie i tak będę.
Mówię ci, aktorzy głosowi, porozmawiajmy.
Ja tylko tak, aktorzy głosowi, znak zapytania.
A więc, ostatni temat. Aktorzy głosowi?
Dobrze, już, mogę?
Dawaj.
Are you the one
to finally finish me off? Dobra. Tymczasem, aktorzy głosowi, nasz ostatni temat będzie dotyczył osób wyjątkowych, nowego gatunku, który się wytworzył na rynku, ponieważ zapotrzebowanie na voice aktorów jest gigantyczne. Teraz chyba do każdej gry, nawet japońskich JRPG-ów, obowiązkowym jest pełny teraz voice acting. Są aktorzy tacy jak Steven Bloom, Jennifer Hale czy też Nolan North, którzy grają wszystko i wszędzie i potrafią tworzyć po prostu naprawdę wyjątkowe kreacje i od czasu do czasu pojawia się jakaś jedna wyjątkowa gra, gdzie oni mają okazję się naprawdę wybić i wykazać. I teraz wszyscy wiemy, że Nolan North to był ten nasz wielki głos paru ostatnich lat.
Oj, nasz tam od razu, my mamy inny nasz ojczysty
nasz,
głos.
Nasz, to jest David Hayter oczywiście, ale David Hayter nie jest...
Też nie David Hayter, nasz.
Jarosław Boberek, w sensie nasz patriotyczny obowiązek jest... Tak, oczywiście, Jarosław Boberek niewątpliwie. Jacek Rozenek jako Geralt. Niemniej, Nolan North właśnie jako pierwszy się taki nie miał hollywoodzką sławy, jeżeli chodzi właśnie o tych voice aktorów, po oczywiście kreacji Drake'a w Uncharted, ale też on był głosem księcia, on był głosem w tej grze, gdzie się latało na jetpacku, on był teraz głosem w Spec Ops The Line. głównie dlatego, że ta grom nagrali głosy do tej gry jakieś w 2006 roku już i po prostu czekały, aż gra wyjdzie łaskawie. Ale teraz powstaje nowa legenda voice actingu i takim aktorem właśnie jest Troy Baker, o którym chciałbym trochę wam powiedzieć i zapytać, czy wy kojarzycie taką postać jak Matt Baker, sierżant z Brothers in Arms?
Nie.
Nie.
To wam powiem, że Brothers in Arms to jest bardzo fajna seria, która jest naprawdę silny nacisk na pokazówki. I ja wtedy właśnie pierwszy raz się spotkałem z tym panem. Oczywiście przez długie lata nie wiedziałem, kim jest Troy Baker. Niemniej już wtedy właśnie się wykazał naprawdę świetnym voice actingiem. I teraz miał okazję się naprawdę wyłamać i teraz będzie grał tego głównego gościa w Bioshock Infinite. Kto słyszał, to jego właśnie te relacje z... Jak się nazywa ta dziewczyna? Właśnie z nią, między głównym bohaterem... Tak. Przygotowanie wychodzi jak zwykle. Troy Baker właśnie się wcielił w główną postać w Bioshock Infinite, a wcześniej mogliśmy go słyszeć w doskonałej kreacji Kailenga w Mass Effectie.
Ale był też w Binary Domain, Blady, ja stąd go znam.
Tak?
Tak, był w Binary Domain.
On właśnie się pomału staje takim aktorem właśnie, który jest wszędzie, a jednocześnie dostaje duże role, bo na przykład jego następna po Bioshock duża rola to będzie The Last of Us. I czytałem wywiad z nim, kiedy on właśnie opowiada o tym, że ma grać tego starszego, grubszego pana, zmęczonego życiem, który eskortuje tę dziewczynę i wchodzi do studia w Naughty Dog i jest najmłodszą osobą w studiu, bo tam wszyscy, no to jest bardzo doświadczona ekipa, nazwijmy. I właśnie koleś, który miał grać tego starego weterana, jest najmłodszy w studiu. Oni tam go posadzili, znaczy nie wiem, czy do mikrofonu go ustawiono i jak nagrał pierwszą kwestię, to reżyser odszedł zniesmaczony od biurka i powiedział, to nie jest on. Już chcieli go skreślić z projektu, ale powiedział, no dobra, masz drugą szansę. I tą drugą szansą zagwarantował sobie pozycję w grze i właśnie już niedługo w The Last of Us usłyszymy Troya Bakera i ogólnie miejcie uszy i oczy otwarte na niego, bo ja mu wróżę właśnie taką przyszłość, jak nie tak dawno miał Nolan North.
Ale wiesz, North ma to do siebie, że jeżeli gra tą główną postać i jeżeli to jest taka typowa główna postać dzisiejszych gier, czyli nasz twardy facet poszukujący przygód, nie? No typowy Drake, nie? North ma to do siebie, że on w każdej grze brzmi tak samo. I naprawdę trudno znaleźć u niego takie role, które się wyróżniają. Gdyby na przykład ostatnio grał Pingwina, tak, w Arkham City, więc to było już coś zupełnie innego, nie? To już wiedzieliśmy, że ten facet po prostu robi swoją robotę, bo zmienia ten głos. Ale ja mam z Northem ten problem, że on kiedy gra te główne postacie, które nie wiem, biegają i strzelają, to one zawsze brzmią tak samo. Prince, ten nowy w jego wykonaniu, też brzmiał no po prostu jak Nolan North. I ja się chcę ciebie zapytać, Blady, czy ten Baker to przynajmniej zmienia ten głos, moduluje, kiedy gra
postaci. Najpierw stanę w obronie samego Nolana, bo Nolan North wcześniej grał Stevena Hecka w Alpha Protocol, psychopatycznego tam pomagiera, który brzmi zupełnie inaczej niż od tego, jak zazwyczaj Nolan
North. Ale ja mówię, jemu się zdarza, ale kiedy on jest tą główną postacią, z którą my się mamy identyfikować, to zazwyczaj my nie gramy Drake'iem, nie gramy facetem ze Spec Opsa, tylko gramy Nolanem Northem. Ja mam takie wrażenie.
No akurat Nolan North Spec Ops, to może ci potwierdzić Odin, nie brzmi jak Drake, jest o wiele mroczniejszy, a w tym Prince of Persia to jest bardzo dobry przykład, bo on mu kazano brzmieć jak Drake. On niedawno się powiedział, że gdyby mógł, bo się zapytano, czego jest najbardziej dumny w karierze, bla 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 bla, a co chciałby zmienić. Właśnie odpowiedział, że najbardziej by chciał inaczej nagrać Prince of Persia. On powiedział, że on nawet nie wie, czy on był dobrym aktorem do tej roli, bo uważał, że ta postać powinna mieć bardziej właśnie taki orientalny posmak, bardziej jakiś modulowany głos, ale nie, oni chcieli właśnie w sprawdzonego bohatera akcji, tak? I mu kazano brzmieć, tak, powiedziano mu, brzmi jak Drake, a że Drake to jest jego naturalny głos, no to wyszło jak wyszło.
A ja chciałem dodać, a propos, skoro już jesteśmy przy Prince of Persia, jedną z takich bardziej przykuwających moją uwagę voice aktorek jest Carrie Walgreen. I chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest jedna z lepszych aktorek kobiecych, jeśli chodzi o aktorstwo głosowe. Ona pracuje w ogóle w Disneyu i podkłada głosy pod bardzo, bardzo, bardzo wiele postaci i jednocześnie występowała naprawdę we wszystkich poważniejszych, większych tytułach na pecetach. Jest jedną z najpopularniejszych z top 5 aktorek głosowych, które w ogóle są na rynku gier i elektronicznej rozrywki brane pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o pracę. I była w takich grach na przykład jak Metal Gear Solid, była w takich grach właśnie jak Prince of Persia, była w Dead Space'ach, była w Bioshockach, była praktycznie we wszystkim i o tyle jest to zaskakujące, że jej się nie da rozpoznać, bo ona naprawdę fantastycznie moduluje ten głos i chyba to, co najbardziej mnie jakby wzrusza, kiedy ja jej słucham, to jest fakt tego, że ona potrafi grać na uczuciach widza. Ja wiem, że może nie każdy się z tym zgadza po tym, jak było słychać Elikę właśnie w Prince of Persia, ale ja potrafię jej słuchać godzinami. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale tam jest nagrane godzinne wręcz wykłady Eliki, która opowiada o swoim dzieciństwie i dla mnie to było naprawdę fantastyczne doświadczenie i nie spodziewałem się, że w ogóle w takiej grze może być coś takiego umieszczone i bardzo ją za to cenię, bo uważam, że prezentuje naprawdę bardzo wysoki światowy poziom.
A odpowiadając na pytanie Bizona, tak, Baker moduluje swój głos, ale on dalej ma bardzo taki zimny baryton, on jest bardzo... On brzmi smutno po prostu i dlatego może...
On był agentem MI6, który miał bardzo fajny głos, brzmiał trochę jak Waverly z Portala drugiego, ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie się go słuchało.
Ale ja myślę, że Odin tu poszedł w dobrą stronę z tym, że przeszedł jednak też na aktorki, bo jeżeli mówimy o aktorach takich uniwersalnych jak North na przykład, Dobra, to należy wspomnieć też o kobiecych takich aktorkach, czyli na przykład o Jennifer Hale, która jest w większości, jeżeli jakaś gra ma do ciebie uderzyć, jeżeli ma zagrać na twoich emocjach, to tam jest Jennifer Hale, bo ona...
Bulletstorm.
Naprawdę
It's your dick.
Ale naprawdę jest?
Tak, ona właśnie ma słynną kwestię, jak krzyczy, ona krzyczy głosem bardzo podobnym do tego, jak ona udaje panią Shepard i mówi I'm gonna kill your dick!
Nie, it's your dick. Tak, kill your dick też, ale
nie,
potem jest...
kill your... tak? No tak. A właśnie, a później Steven Bloom, czyli kolejny głos świetny, czyli ten, który podkłada znaczek główną bohaterkę, mówi kill your dick? What does it even mean?
I'm gonna kill your dick! Tak, ja znam.
Ale tak, masz rację, Bizon, oprócz roli w Bulletstorm, Jennifer Hale gra w naprawdę w poważnych produkcjach, takich jak Metal Ogiro, jako Naomi Hunter, czy też właśnie jako pani Shepard.
Nie zapominajmy o Bastille Shan w Kotorze, bo to chyba Odin,
tak,
który powinien też zwrócić uwagę.
Genialny, genialny akcent. Jej przełamanie się charakteru, które jest możliwe do zaobserwowania na tym, jak właśnie ona zaczyna zmieniać swój głos i tempo, w jakim mówi, sposób, w jaki akcentuje emocje, jest po prostu wspaniałe.
To jest po prostu takie, jakbyśmy kogoś poznawali i do siebie przyzwyczajali i no zawiązywali przyjaźń.
To jest z klasą, to jest zrobione naprawdę z ogromnym kunsztem aktorskim. Ciężko.
Ale my zresztą wiele razy powtarzaliśmy, że po prostu romans ten z Kotora był 100 razy lepszy niż jakikolwiek z Mass Effecta któregokolwiek, więc to po prostu trzeba zagrać i trzeba poznać.
A propos Mass Effecta, którego miało nie być w podcaście, ale mówiąc o Jennifer Hale, nie można mówić o Mass Effecta.
W podcaście nie ma Mass Effecta, no proszę cię.
No. Ja na przykład uważam, że Jennifer Hale, która była rzeczywiście świetna, była w jedynce, była rewelacyjną panią Shepard. Ona się później zepsuła, bo ona wkładała tyle później już emocji w te swoje role, że ona nie pasowała mi pomiędzy tymi opcjami, bo jeżeli ja raz gram jako Paragon, a za co trzecią kwestię robię Renegade, to pani Hale niestety za bardzo nie gra tak uniwersalnie, jak robi to Mir.
Ona jest za twarda chyba trochę.
Tak, i na przykład ona nie pasuje mi do pani Paragon. Kiedy ja przechodziłem pierwszy raz grę jako Paragon pan i renegatka pani, no to nie było problemu, tak? Ona zawsze jest twarda, taka zdecydowana i tak dalej, ale kiedy zaczyna się jej wybierać te takie sweetaśne nawet te teksty, to już niestety ona nie pasuje, są za bardzo nacechowane i w ogóle uważam, że jako taki neutralny aktor to jednak Mir był lepszy w Mass Effectach. Niemniej Hale jako Naomi Hunter w Metal Gearze była naprawdę rewelacyjna i ludzie się mogą ze mną kłócić. Ja bardzo lubię jej kreację w The Twin Snakes, bo Naomi miała najlepsze teksty w jedynce, a mi przeszkadzał jej akcent udawany w wersji na PSX-a, którego ona się na szczęście pozbyła w wersji na GameCube'a. Więc mogliśmy mieć naprawdę świetne teksty bez udawanego na siłę angielskiego akcentu.
No ja nie miałem problemu z tym, jaki ona miała akcent i ja nadal należę do tych, którzy uważają, że jednak ta wersja oryginalna dubbingu do Metal Gear Solid jest lepsza, więc no mnie blady
też
niestety nie przekonasz.
Ja
ale
tak
kiedy
myślę...
już jesteśmy przy aktorach ogólnie też z gier RPG, na przykład z Kotora, to jest taka postać też w świadku voice aktorów. Nie wiem dokładnie, jak powinno się czytać jego nazwisko, ja czytam je bardzo polsko. John Cygan.
Tak.
Nie wiem, czy wam mówi to coś, blady, słyszę, że tak, więc rzeczywiście. To był w Kotorze Kanderus Ordo, a z Metal Geara znamy go jako Solidus Snake'a, czyli chyba taką najbardziej charyzmatyczną postać w serii, taką, za którą rzeczywiście można iść przez to, że no, koleś po prostu genialnie też gra głosem.
Where do I know him from?
Także to jest ta postać, która też świeci triumfy i też można ją słyszeć w wielu filmach animowanych, bo też wielu voice aktorów z gier po prostu wzięło się z tego, że wcześniej grali w kreskówkach.
O mój Boże, teraz patrzę na jego dokonanie, on grał w Punisherze główną...
No nie, właśnie to jest fajne w przypadku właśnie voice actingu w grach, jest bardzo często, że jeżeli to imię głównej postaci nie jest eksponowane na okładce, że na przykład tam, nie wiem, Tom Cruise w roli, prawda, to ludzie czasem nawet nie wiedzą, kogo słuchają i później właśnie wchodzą na Wikipedię czy na IMDb i sprawdzają, że to ten koleś grał w tym i w tym i w tym. To jest naprawdę fajne właśnie śledzić w ten sposób aktorów. Chociaż właśnie wspomnieni aktorzy hollywoodzcy mogą być bardzo dobrzy w grach, a mogą być beznadziejni. Przykład Prototype i Pepper. Ja Peppera bardzo lubię jako aktora, był rewelacyjny w Szeregowcu Ryanie, ale już jako voice actor nie wychodziło mu to zupełnie. Tak samo niektórzy aktorzy hollywoodzcy właśnie grając w grach nie czują po prostu zupełnie tematu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że warunki nagrywania gier są o wiele mniej profesjonalne i to jest zwykle jakaś budka, gdzie po prostu dostaje się kartkę z tekstem do czytania. Ale po prostu nie wczuwają się w ogóle tak dobrze, chociaż są wyjątki. Przykład Martin Sheen w Mass Effectie. I chyba mówiąc o voice actingu, nie mogłem nie wspomnieć o tym, jak świetny był Martin Sheen. I chciałbym go częściej słyszeć w grach, choćby jako lektora, bo jest
on coś powie, potem na ciebie patrzy, takim przenikliwym wzrokiem robi.
I nie zapominajmy, jest jeszcze jeden hollywoodzki, który się sobie świetnie poradził w grach, a przynajmniej w jednej serii gier, czyli Michael Ironside. No to jest... O tym nie da się nie powiedzieć.
Ja ostatnio oglądałem Departed i z tym, jak on ma na imię? Titanic.
Z DiCaprio.
DiCaprio, tak. I no, Ironside nie brzmiał tam jak powinien brzmieć, ale mimo wszystko obserwować jego, jak on gra, jest naprawdę bardzo dobrym aktorem. To jest zupełnie takie, to jest dziwne. Kiedy śledzisz postać, która jest odgrywana w grze, dzięki temu, iż to voice actor nadaje dzięki swojemu głosowi jej charakter, a potem widzisz człowieka, który stał za tym wszystkim i on jest zupełnie inny. I wtedy na samym początku zaczynasz myśleć sobie, cholera, coś jest nie tak, ale potem zaczynasz doceniać, jak dobrym trzeba być aktorem, żeby stworzyć zupełnie nową postać na potrzeby danej gry, a być kimś zupełnie innym.
Ale bardzo trudno jest grać
z takich aktorów.
W grach jest bardzo trudno stworzyć nową postać, bo kiedy jesteś na planie, to twoją postać może wykreować inny kostium, inna mimika, inne gesty, inny nawet sposób chodzenia już tworzy inne spojrzenie na to, jaka jest postać. Na przykład słyszałem o aktorach, którzy grając postacie bardziej zdecydowane podczas kwestii stawali na prawej nodze, żeby mieć taką wyzywającą pozę, a na przykład kiedy grali jakieś osoby takie słabsze psychicznie, no to wtedy jakby opierali cały ciężar na piętach. Takie proste rzeczy.
Wracając do tego, co mówisz, tak.
Proste rzeczy właśnie, które pomagają aktorom, a w przypadku, kiedy jesteś w budce, w słuchawkach na uszach i musisz nagrywać te teksty i tworzyć zupełnie inną postać niż nagrywałeś może dzień wcześniej, bo ci voice aktorzy naprawdę dużo pracują i często, bo też i scenariusze gier muszą obejmować mnóstwo zmiennych, to naprawdę to jest gigantyczne wyzwanie. I mi się podobało, jak Gary Oldman, czyli nagradzany Oscarami, doskonały aktor brytyjski, nagrywał głosy do Call of Duty, World at War. Mhm. On podkładał za Reznowa bodaj.
I później był Reznowem w Black Opsie też.
I był Reznowem w Black Opsie i on opowiadał o tym właśnie, jakie niektóre dni były męczące, że po prostu się przychodziło do biura i oprócz jakichś tam fajnych scen, na przykład jak nagrywał z Kiefem Sutherlandem, też genialnym brytyjskim aktorem i legendą filmów wojennych lat 70. 80., jak oni wychodzili z budki i Sutherland mieli właśnie jakąś kwestię, że tam się przerzucali, tam krzyczeli "Over there! On the ridge!" Bo w takim darciu się wychodzili później na papierosy i Kief Sutherland mówi, tak patrzy taki zmęczony i o, nie krzyczałem tyle od czasu, kiedy byłem żonaty. Także praca voice actora jest naprawdę wyzwanie też dla tych hollywoodzkich aktorów i niektórzy po prostu się nie nadają do filmu, bo często się słyszy, o, Nolan North powinien grać w filmach. To, że jest dobrym voice actorem, wcale nie znaczy, żeby się sprawdził na ekranie i w drugą stronę też tak działa.
To tak wygląda z Davidem Haterem, który trzyma się tego, że nagrywa czasem, bo on nie nagrywa często głosów, ale na przykład on jest Snake'iem i on jest Snake'iem, kiedy Solid Snake jest postacią z gry. Ale nikt chyba nie bierze na serio tego, że on kiedykolwiek mógłby być Snake'iem prawdziwym w filmie. Po prostu to by nie wypaliło, bo on miał filmowe epizody i ja widziałem te sceny jego bodajże z filmu Guyver 2 na
YouTubie. Ale też to było 20 lat temu, kiedy on to grał. No.
Tak, ja wiem, ale on po prostu, nie wiem, nie pasuje mi ten jego głos do jego aparycji też. No nie potrafię sobie go tak wyobrazić, ale jeżeli już mówimy jeszcze o tych hollywoodzkich aktorach, to pamiętajmy też, jak, nie wiem czy widzieliście, jak Mark Hamill nagrywa głos do Jokera, jak on w tej budce musi stać i on musi cały czas też gestykulować.
On się cały zagrzewa, kiedy
bo inaczej nie da rady tego zrobić, zwyczajnie, tego głosu nie da rady inaczej z siebie wydusić. I to też jest świetne, że on jednak gra w trakcie tego, kiedy stoi przed mikrofonem. To nie jest tylko głos, ale to są też ruchy, może my ich nie widzimy, ale one przenoszą się też na to, jak później postać jest ekspresywna. Więc to też jest ważne, to ja myślę.
A to może ja teraz mam propozycję, żebyśmy mówiąc w pewnym momencie o dobrych aktorach, zaczęli mówić teraz o polskim dubbingu. Nie, bo ogólnie chyba pierwsza gra kiedykolwiek spolszczona u nas to był Ace Ventura, mogę się mylić, ale to był pierwszy pełny dubbing voice dubbing zrobiony przez CD Projekt swego czasu. Ace Ventura, właśnie tam poznaliśmy wielu późniejszych aktorów, którzy niestety zniknęli. Ja już ty mi blizną sprawdzałeś, jak się nazywał ten aktor, który grał Ace'a w grze. On był świetny. Niemniej, później oczywiście wypływ Jarosława Boberka i faktu, że on jest teraz we wszystkim. No tak, bo go jest wszędzie. I na przykład to bardzo wtedy widać, jak wiele w grach potrzeba dobrych aktorów, bo jeżeli później weźmiesz na przykład bardzo mocny scenariusz i dasz go niekompetentnemu aktorowi albo po prostu aktorowi bez dobrego poprowadzenia, ten scenariusz może paść na pysk. Przykład, Mass Effect 2 i rola Jack. Ona była w Polsce, jej głos udzielała Sonia Bohasiewicz, która ponoć jest znana.
Pani nie ma granatnika.
I Shepard, oni się spuszczają po prawej ścianie. Ale pani Bohasiewicz podkładała za Jack. I ona powiada, że praca nad jej rolą to wygląda mniej więcej tak, że ona wchodziła do budki i dostała kartkę, gdzie były tylko jej kwestie. Ona nawet nie miała kontekstu, co mówi do niej Shepard, miała tylko odpowiedzi Jack, które ona stanęła oparła się o to biurko, przeczytała te kwestie i oni powiedzieli dobrze. Żadnego poprowadzenia, żadnego wytłumaczenia, w jakiej jest jej sytuacji, nakreowania tej historii, tej postaci. Bo kiedy nagrywane są angielskie wersje tekstów do Mass Effecta, to czasem w studiu jest twórca scenariusza, twórca gry, reżyser nagrania, którzy przedstawiają na przykład scenę na ekranie, którzy opowiadają o wszystkich zmiennych, które doprowadziły do tej sytuacji. Oni mówią oczywiście, jak wygląda cała rozmowa, cały jej kontekst, skąd ona się wzięła, więc oni mają całą otoczkę, a jeszcze na przykład przy nagraniu niektórych scen im puszczano muzykę w tle, żeby oni się jeszcze lepiej wczuli w rolę. A później dostajesz polską wersję Mass Effecta, gdzie Sonia Bohasiewicz czyta z kartki. No,
no i nie zapominajmy o Łukaszu Nowickim. Postaw na milion.
Jeżeli masz kogoś, kto jest lektorem, ale takim z reklam, to on na pewno się nie spisze jako postać taka jak Shepard, który naprawdę musi mieć...
Ale Nowicki bardzo dobrze sprawdzał się jako Buzz Astral w tej historii, ale po prostu nie wiedział, co zrobić ze sobą chyba w Mass Effectie. Nie wiem, dlaczego to wyszło aż tak tragicznie. Ale to, co mi się podoba teraz, to jest to, co Sony robi ze swoimi tłumaczeniami, bo... Teraz najważniejsze jest to, że wziął się do tego człowiek, który jest chyba najlepszy w Polsce, czyli większość tych rzeczy chyba teraz reżyseruje Jarosław Boberek. On, tak, on może nie gra dużo, ale on jest reżyserem tych polonizacji i ja widzę, że on wie, co robi, bo o ile te, może one nie są na takim poziomie, jak są te zagraniczne, to jednak polskie głosy w grach rzeczywiście bardzo się poprawiły i o ile zdarzają się gry typu Wiedźmin, które są no po prostu nasze i one po polsku według mnie brzmią lepiej, o tyle te wersje od Sony może nie są na światowym poziomie, ale w końcu można w nie normalnie grać, bo często, no tak jak ostatnio pokazaliśmy w Nas to kręci, Max Payne pierwszy i Radek Pazura, no tego się naprawdę...
Da się! Może
w momencie, kiedy ty nie znasz oryginału, to się da zaakceptować. W momencie, kiedy znasz oryginał, jakkolwiek, nie wiem, usłyszałeś przez chwilę głos McCaffreya, a później nie,
proszę,
przychodzisz Bilon, do Pazury...
Proszę, powiedz, że zostawili część upły na stole.
Nie.
Proszę, Bizon!
Nie, ja mogę zrobić nie co najwyżej, chociaż nie będę nic robił, po prostu Radek Pazura jako Max Payne nie nadawał się i takie rzeczy zdarzały się bardzo często, a dobre polonizacje kiedyś to były, nie wiem, no trzeba było rzeczywiście wygrzebać, zazwyczaj lektorzy się sprawdzali na przykład, chyba że, no nie wiem, gry RPG, Icewind Dale na przykład, gry, w których wiadomo było, że to jest postać fantastyczna i ona ma być fantastyczna, ona ma być trochę taka wyolbrzymiona, trochę taka baśniowa. Na to Polacy idą, ale bardzo ciężko jest zrobić wiarygodną polską lokalizację. Niemniej ostatnio zaczyna się to udawać, więc no oby tak dalej, panie Boberek.
Bo ty mówisz dobry przykład właśnie, ten Boberek i polonizacja Sony, bo oni podeszli właśnie, to się nazywało polonizacja 2.0, coś takiego, że oni chcieli pokazać wyższą jakość polonizacji i faktycznie Uncharted 2 było oczywiście świetnie zagrane przez Boberka jako Drake'a. Było świetnie zagrane, było dobra głośność dopasowana do scen, ale jest jeden problem. tłumaczenie samego żywego tekstu dalej było bezpośrednią kalką i to jest aż smutne, bo kiedy spojrzysz na to, że te teksty są tłumaczone bezpośrednio w stylu trzeba cię usunąć z równania, nikt w Polsce tak nie mówi, tak?
Jeśli
mówi
chodzi o Uncharted, spojrzysz. Jeśli mogę dodać, Uncharted w wersji polskiej, z tego co słyszałem u kolegi, jest grą wielu choler, dlatego że tam nie powstaje żadne inne przekleństwo w języku polskim jak cholera. I zdarzają się sytuacje, w których co, powiedzmy, 5 minut słyszymy cholera i nikt nie mówi nic więcej, dlatego że oczywiście nie wolno.
A na przykład udało mi się, po angielsku jest by the skin on my teeth, czy coś takiego, to jest przez skórę na moich zębach. On nie powie, że o tyci, tak, czy coś po polsku. On mam po prostu przetłumaczony bezczelnie w translatorze z angielskiego na polski tekst. Także to jest też sztuka.
2.0. Polonizacje polskie.
Trzeba czekać na 3.0, w którym zaczną tłumaczyć tak, jak się tłumaczy naprawdę, czyli dokonuje się adaptacji tekstu, a nie tłumaczenie. Jakby temat był gigantyczny. I poruszyliśmy i polonizację, i samych voice actorów, i hollywoodzkich, i lepszych, i gorszych, i tego, czego się spodziewamy, i to, jak to wygląda u nas. I to, że Zbrojniewicz był genialny jako Leto w Wiedźminie. Także ja uwielbiam voice actorów, uwielbiam ich słuchać, ponieważ to jest największe wyzwanie, to jest tak modulować głos, żeby tworzyć postać. Od czasu Davida Hatera chyba nie będzie lepszego już nigdy voice actora. Będziemy śledzić wydarzenia właśnie tych postaci. Ja wszystkim polecam właśnie śledzenie Troya Bakera, Steve'a Bluma, jak on się nazywa? Nolan North.
Nathana Drake'a chciałeś powiedzieć już, przyznaj się.
No bo on już praktycznie jest tym Drake'iem. Ale właśnie są takie właśnie postaci jak ci wymienieni voice aktorzy, których po prostu aż się przyjemnie słucha i oni dodają naprawdę mnóstwo do gier. David Cage powiedział kiedyś, że muzyka tworzy 50% sceny w pokazówce, no to voice actor tworzy jakieś 49 pozostałych tej pokazówki i mam nadzieję, że będą dalej pojawić się tacy geniusze właśnie jak ci wymienieni. I kończmy już ten temat.
Dobrze i kończymy kolejny odcinek DualShock Podcast. Teraz przechodząc do spraw organizacyjnych, co zresztą powinniśmy uczynić na początku. Gratulacje dla Nona, który jako jedyny niestety, nie wiem dlaczego, wysłał nam zakończenie Mass Effecta w formie PDF jako interaktywnej opowieści, tak więc dziękujemy Non, to było bardzo fajne. No i tak właściwie to tyle z naszej strony, tak więc mamy nadzieję, że podobało wam się nagranie. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki DualShock Podcast i wszystkie nasze let's play, które są umieszczane na stronie, czy też w formie Warhammerów, czy też w formie nas to kręci starych NES-owych gierek. Wiemy też, że Blady coś tam szykuje, tak więc spodziewajmy się wszystkiego. No a z tej strony żegnałem się z wami, ja Odin.
Ja Bizon.
I ja Blady.